Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji opowiemy między innymi o układach zbiorowych pracy w Polsce. Również o tym, czy warto popracować dłużej, nie przechodząc od razu na emeryturę. Omówimy także projekt Jump Your Business, który kierowany jest do młodych przedsiębiorców. Zaprezentujemy konsultanta do spraw rolnictwa pionowego, czyli nowy zawód przyszłości, i jak zwykle przedstawimy bieżące dane dotyczące rynku pracy.
Wywiad z ekspertem.
Na temat układów zbiorowych pracy porozmawiam z panem Jackiem Rybickim, ekspertem programu Dialog Kluczem dla Rozwoju, który realizuje region gdański NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
No może najpierw wytłumaczmy naszym słuchaczom, co to jest układ zbiorowy i dlaczego jest to korzystne dla pracownika, jeśli w zakładzie, w którym on pracuje, taki układ funkcjonuje.
Dialog społeczny jest zapisany w Konstytucji, a jego, można by rzec, ukoronowaniem jest właśnie układ zbiorowy podpisywany między i negocjowany między pracodawcą a reprezentacją pracowników, czyli związkami zawodowymi. Początkiem tego dialogu jest informacja. Następnym etapem jest konsultacja czy opiniowanie, a właśnie tym ukoronowaniem jest negocjowanie, w tym negocjowanie układu zbiorowego. Czy układ zbiorowy jest korzystny tylko dla pracowników? Myślę, że nie. Układ zbiorowy pracy, tu jakby nie chodzi o ustępstwa jednej ze stron, czy tej pracodawcy. Układ zbiorowy pracy powinien opłacać się w praktyce dla obu stron. Mm-hmm. Ja dam przykłady. Jeżeli na przykład w układzie zbiorowym pracy mówimy o nagrodach jubileuszowych za pracę w tym zakładzie właśnie, no to jest działanie oczywiście korzystne dla pracownika, ale też wiąże pracownika z zakładem pracy, więc można by rzec, zapobiega rotacji kadr. Inny przykład, jeżeli mówimy o większej niż kodeksowa zapłatę za zwolnienie lekarskie, tak? Mówię, w kodeksie jest 80%, w układach pracy mówimy o 90% czy 100%. No to oczywiście pracodawca w ten sposób zabezpiecza się przed tym, że chory pracownik przychodzi do pracy, zaraża innych i wpływa w ten sposób na stabilność pracy w danym zakładzie. Więc tu nie chodzi o ustępstwa, chodzi o to, żeby zawrzeć takie porozumienie, w wyniku których skorzystają w jakiejś mierze obie strony.
No właśnie, bo tutaj wspomniał pan, że celem zawarcia takiego układu zbiorowego pracy jest poszerzenie praw pracowników w stosunku do zapisów gwarantowanych przez kodeks pracy. Czyli należy rozumieć tak wprost, że to jest bardzo korzystne dla pracownika. A dlaczego tak się dzieje, że w Polsce jest stosunkowo mało takich układów zbiorowych pracy zawieranych?
W Polsce jest bardzo mało, nawet nie stosunkowo mało, tylko bardzo mało. Od dekad jesteśmy niestety na szarym końcu w Unii Europejskiej pod względem procentu pracowników objętych układami zbiorowymi pracy. W Polsce jest to, eksperci twierdzą, że około 10%, oficjalnie mówi się o 14-15% pracowników objętych takimi układami. Natomiast w Europie jest to zdecydowanie więcej. We Francji, która lideruje tutaj, jest to 99% pracowników. W wielu krajach to jest ponad 70%. W Niemczech trochę spadło w tej chwili do poziomu 56%. Ale ponad 70% pracowników objętych takimi układami to jest Portugalia, Hiszpania, Holandia, Włochy, Dania, Finlandia, Szwecja, więc to jest bardzo dużo. Dlaczego w Polsce tak jest? Przede wszystkim dlatego, że w tych krajach, w których największy procent pracowników objętych jest układami zbiorowymi, to są układy ponadzakładowe, układy branżowe. Natomiast w Polsce zdecydowana większość, 90-kilka procent, to są układy zakładowe, a więc zawierane na poziomie zakładu pracy i dotyczące oczywiście pracowników w tym zakładzie. No to powoduje niestety, że większość polskich pracowników takimi układami nie jest objęta.
Ale można się spotkać z kolei z takim założeniem, że skoro większość stosunków zatrudnienia jest regulowanych układowo, a nie poprzez ogólne prawo pracy, to ten rynek pracy jest bardziej elastyczny i o wiele łatwiej jest, zwolnić pracownika.
nie wiem, czy jest, czy łatwiej zwolnić. Rzeczywiście jest tak, że w Polsce zdecydowana większość jakby szczegółowych zapisów to są zapisy ustawowe zawarte w kodeksie pracy. Pracodawcy podkreślają zresztą, że gdyby układy zbiorowe umożliwiały obniżenie norm kodeksowych, to zdecydowanie łatwiej byłoby je zawierać. No oczywiście pracownicy obawiają się, że gdyby taka możliwość była, gdyby ustawodawca taką możliwość dał, to wtedy pracodawcy, korzystając z pozycji siły, można by rzec, wymuszaliby obniżanie tych kodeksowych. No to jest oczywiście problem. Niemniej chyba podstawą tutaj jest słaba reprezentacja branżowa pracodawców. O ile związki zawodowe, jeśli chodzi o szczególnie struktury ponadzakładowe, no są w jakiejś mierze dla poszczególnych branż reprezentatywne, o tyle organizacji pracodawców tutaj nie ma i stąd być może wynika trudność w zawieraniu tych ponadzakładowych, branżowych układów zbiorowych pracy. To różnie jest regulowane w Europie. No w Austrii, która poszła pod tym względem najdalej, jest obowiązkowa przynależność pracodawców do organizacji branżowych. W związku z tym no, można by rzec, że z klucza jest tam reprezentatywność branżowych pracodawców i możliwość zawierania właśnie tych branżowych, ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.
Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy to chociażby karta nauczyciela, prawda? No, ale nie mamy chyba w Polsce innych ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Czy mamy? A jeśli tak, to w jakich branżach mamy, i w jakich branżach by się przydało właśnie takie zawrzeć?
Mamy, natomiast karta nauczyciela jest dosyć specyficznym, można by rzec, układem zbiorowym, ponieważ to jest oczywiście ustawa, a więc nie jest to klasyczny układ zawarty na bazie negocjacji pracodawcy z przedstawicielami pracowników. Jest to ustawa. Natomiast takich klasycznych układów zbiorowych ponadzakładowych, branżowych, mamy w Polsce trzy zaledwie. To jest układ zbiorowy w górnictwie węgla brunatnego, w przemyśle zbrojeniowym i lotniczym i, co ciekawe, w parkach narodowych. Parki narodowe w Polsce mają taki właśnie wynegocjowany z dyrektorami parków ponadzakładowy, branżowy układ zbiorowy. Ale to są tylko trzy i tak jak mówię, no to jest kropla w morzu. Właściwie wszystkie branże powinny takie układy móc zawierać. Zresztą tam, gdzie one są zawierane, to rzeczywiście nawet jest i ze strony pracowników, i ze strony pracodawców niechęć do regulacji ustawowych. Przykładowo w Niemczech przecież przez dekady toczyła się debata o wprowadzeniu federalnej płacy minimalnej, czemu sprzeciwiali się także związkowcy, bo oni uważali, że korzystniej wynegocjują to właśnie w branżowych układach zbiorowych, a regulacja federalna, regulacja ustawowa spowoduje, że trudniej będzie podnieść ją właśnie w tychże układach. Podobnie zresztą jest w Skandynawii, która niechętnie przyjmuje propozycje przedstawione jesienią ubiegłego roku tak zwanej europejskiej płacy minimalnej, która miałaby polegać na tym, że płaca minimalna musiałaby wynieść 50% średniej płacy w danym kraju. Także, że różne są tutaj tradycje i różne zachowania. Niemniej, no, Polska tutaj pod tym względem, jak już powiedziałem na początku naszej rozmowy, jest na szarym końcu.
Tak dosyć dynamicznie właściwie od kilku lat, a może i więcej niż od kilku lat, walczą o ponadzakładowe układy zbiorowe pracy portowcy i stoczniowcy. No właśnie, co stoi na przeszkodzie? Dlaczego to się nie udaje?
Tak jak już powiedziałem, na przeszkodzie przede wszystkim stoi brak reprezentacji ze strony pracodawców. Mało tego, jeżeli nawet założylibyśmy, że jakaś organizacja pracodawców zrzeszająca pracodawców z danej branży zawrze układ zbiorowy ponadzakładowy z przedstawicielami związków zawodowych, to wystarczy, że jeden z pracodawców jakby wyjdzie z tej organizacji i już jego ten układ zbiorowy obowiązywał nie będzie. Więc no tutaj jakby brak odpowiednich regulacji, które by w jakiejś mierze porządkowały ten problem, no powoduje, że jest tak, a nie inaczej.
To w jaki sposób można pomóc? Czy właśnie regulacja? regulacjami prawnymi, tak jak pan wspomniał, żeby przyspieszyć ten proces?
Czy można pomóc na kilka sposobów? Jeden z nich to są regulacje europejskie. Wspomniana dyrektywa, której projekt ujrzał światło dzienne jesienią zeszłego roku, mówi między innymi, ona dotyczy płacy minimalnej, ale mówi między innymi o tym, że właśnie rządy państw, których mniej niż 70% pracowników jest objętych układami zbiorowymi pracy, powinny wyznaczyć ścieżkę dojścia do tego poziomu. No to nakładałoby między innymi na rząd polski duże zobowiązanie. Także no na razie Polska jest niechętna tej dyrektywie. Zobaczymy, co będzie dalej. Więc rozwiązania można by rzec europejskie, ale także krajowe mogłyby tutaj wiele poprawić. Mówię o kulturze dialogu, tak, o kulturze dialogu, ale mówię też o konkretnych rozwiązaniach, o zachętach. Na przykład można pomyśleć o tym, że w ustawie o zamówieniach publicznych byłyby dodatkowe preferencje dla firm, które taki układ zbiorowy pracy mają. To byłaby pewna zachęta, żeby zawierać układy zbiorowe pracy, bo wiązałoby się to z pewnymi no właśnie uzyskami dla konkretnej firmy. Ale no dopóki, tak jak wspomniałem wcześniej, nie będzie tej kultury dialogu, nie będzie przekonania, że warto stosować te dodatkowe zachęty dla pracownika, żeby go związać z firmą, żeby jakby pracował w sposób bardziej efektywny i wydajny, to będzie trudno ten próg przejść.
Czy w związku z tym Solidarność byłaby skłonna zrezygnować może z pewnych zapisów kodeksu pracy, gdyby dostała takie wsparcie ze strony rządu wsparcie dotyczące budowy zakładania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy?
To jest trudne pytanie, dlatego że praktyka w Polsce jest jednak taka, że nie do końca pracodawcy, przynajmniej w większości, upatrują w związkach zawodowych czy w organizacjach pracowników partnera do współpracy, że raczej hierarchiczna relacja obowiązuje i to jest problem, bo pracownicy boją się po prostu, że jeżeli obniży się, czy da się możliwość obniżenia rozwiązań kodeksowych, no to niestety ich pozycja będzie dużo słabsza, tak? Tu wymagany jest, tak jak we wszystkim, dialog. Być może można byłoby na przykład wymienić część zapisów kodeksowych, które można byłoby obniżać w wyniku negocjacji, prawda? Podpisaniu układów zbiorowych pracy, a resztę nie. Jeżeli pracodawca nie podpisałby tego układu, no to wtedy wszystkie kodeksowe zapisy by go obowiązywały. Ale to jest kwestia do dyskusji i do negocjacji.
Dialog. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Głos pracownika.
A my wracamy po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
W drugiej części audycji opowiemy o projekcie Jump Your Business, który kierowany jest do młodych przedsiębiorców. To nie tylko konsultacje biznesowe i warsztaty, ale podana w bardzo przystępny sposób wiedza teoretyczna, którą od razu można w swojej firmie zamienić na działania praktyczne. Kto może wziąć udział w darmowych spotkaniach z ekspertami? Na jakich tematach skupiają się organizatorzy? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia o tym z Agnieszką Pyżanowską z gdańskiego inkubatora przedsiębiorczości Starter.
Proponujecie webinaria i konsultacje dla gdańskich przedsiębiorców. Co to dokładnie jest? Opowiedzmy, co to za propozycja?
Na początku roku przeprowadziliśmy ankietę wśród gdańskich przedsiębiorców i zapytaliśmy ich, czego tak naprawdę, jakiego wsparcia potrzebują w zakresie prowadzenia swoich działalności. I zostały wskazane trzy obszary tematyczne. Sprzedaż B2B, media społecznościowe i wszelkie działania związane z wystąpieniami przed kamerą, nagrywaniem różnych podcastów. Wynika to z tego, że część przedsiębiorców po prostu została zmuszona do tego, żeby swoje biznesy biznes przenieść do sieci. Stąd przygotowaliśmy propozycje właśnie w tych trzech obszarach tematycznych. Każdy przedsiębiorca Gdańska może wziąć udział w indywidualnej konsultacji z naszym ekspertem, który indywidualnie podejdzie do problemu, z którym się dana osoba zgłosi.
Stawiacie i na praktykę, i na teorię, bo będą też webinaria. Jakie tematy będą poruszane?
Związane z prowadzeniem profesjonalnych mediów społecznościowych, założeniem sklepu internetowego, wprowadzenia produktów właśnie w taką usługę e-commerce, czy też właśnie przygotowywania różnych podcastów, szkoleń online. Wiemy, że sytuacja się stabilizuje, natomiast nie wiadomo, jak długo jeszcze ta sytuacja taka związana z obostrzeniami będzie trwała. Poza tym pandemia spowodowała, że technologia bardzo mocno zmieniła jakby formę sprzedaży i kontakt z klientem. Stąd webinaria będą także poświęcone tym tematom.
Do kogo jest skierowany ten projekt? Kto może wziąć udział?
Każdy przedsiębiorca, każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gdańska. To jest projekt skierowany do gdańskich przedsiębiorców, więc jeżeli dana osoba prowadzi działalność zarejestrowaną w Gdańsku, może z takich konsultacji indywidualnych skorzystać. Natomiast webinaria są oczywiście bezpłatne, otwarte i każdy chętny z całego regionu może wziąć w nim udział.
A jak wziąć udział? Trzeba się po prostu zgłosić, umówić na taki...
Tak, po prostu, jeżeli chodzi o konsultacje, tak, trzeba się po prostu zapisać, wybrać daną tematykę, wybrać w formularzu zgłoszeniowym na naszej stronie daną tematykę i eksperta i już bezpośrednio ekspert będzie się kontaktował z danym przedsiębiorcą na wyznaczoną godzinę.
To na koniec zachęćmy tych niezdecydowanych, dlaczego warto wziąć udział i w webinariach, i w takich spotkaniach indywidualnych z ekspertami.
Przede wszystkim zaprosiliśmy ekspertów praktyków i najważniejsze jest to, że w takiej bezpośredniej rozmowie godzinnej, czy nawet dwugodzinnej, taki ekspert naprawdę bardzo może nam pomóc i rozwiać pewne problemy lub pokazać przykłady, jak powinniśmy ten nasz biznes w sieci prowadzić i skupić się właśnie na tej specjalistycznych rzeczach, które jakby sprzedajemy, oferujemy. Nasi eksperci pracują w bardzo różnych dziedzinach, więc tak naprawdę każdy się może zgłosić. Ktoś, kto pracuje w branży IT, prowadzi zakład fryzjerski, kosmetyczny czy jakiś inny, więc naprawdę szeroka gama usług jak najbardziej jest tutaj widziana.
Wszystkie szczegóły pewnie na stronie internetowej.
Tak, jump.inkubatorstartup.pl. Zapraszamy.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
W tym tygodniu poznamy szczegółowy plan luzowania różnych branż gospodarki, m.in. gastronomii i branży hotelarskiej. Minister zdrowia Adam Niedzielski spodziewa się, że sytuacja w poszczególnych województwach i w całym kraju nadal będzie się poprawiała.
I dlatego przedstawimy taki plan postępowania dla całego miesiąca maj, który będzie zakładał przywracanie zarówno funkcjonowania czy branży gastronomicznej, czy branży hotelarskiej, czy innych branż, które były do tej pory objęte obostrzeniami.
Od dziś uczniowie z klas 1-3 w 11 województwach, m.in. na Pomorzu, uczą się w trybie hybrydowym. Część z nich w danej szkole będzie uczyć się stacjonarnie, a część zdalnie. W tym tygodniu ministerstwo ogłosi kolejne decyzje dotyczące ewentualnego otwarcia szkół dla starszych klas. Rząd wydłużył okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne 2 tygodnie. Oznacza to, że rodzice będą mogli korzystać z niego do 9 maja. Zasiłek będzie wypłacany na dotychczasowych zasadach, czyli w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola czy szkoły. Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 oraz starszych, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Na początku maja odbędą się pilotażowe szczepienia w 8 zakładach pracy. W Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii odbyły się konsultacje na ten temat z organizacjami reprezentującymi pracodawców. W pilotażowych szczepieniach wezmą udział 4 spółki Skarbu Państwa i 4 firmy prywatne. Po ich zakończeniu program ma być dostępny dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 500 pracowników. Z kolei mniejsze firmy będą mogły zawrzeć odpowiednie porozumienia, aby wspólnie zorganizować akcję szczepień. Ponad 22,5 miliona zwolnień lekarskich wystawiono w ubiegłym roku osobom ubezpieczonym w ZUS-ie. Najwięcej w marcu i październiku, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W porównaniu z 2019 rokiem o ponad 21% wzrosła liczba zaświadczeń wystawionych z powodu depresji. W ubiegłym roku absencję chorobową najczęściej powodowały ciąża i poród, choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, a także urazy, zatrucia i zaburzenia psychiczne. Najdłużej na zwolnieniu przebywały osoby między 30 a 39 rokiem życia.
Warto wiedzieć.
Przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS w 2020 roku wynosiła niespełna 2,5 tysiąca złotych. Gdyby jednak przyszły emeryt zdecydował się pracować tylko o rok dłużej, to wysokość jego emerytury znacznie by się zwiększyła. Dlatego coraz więcej Polaków decyduje się pracować dłużej, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. O tym więcej Krzysztof Cieszyński, rzecznik Pomorskiego Oddziału ZUS, w rozmowie z Dominiką Raszkiewicz.
Jakie są możliwości działania, gdy osiągniemy przepisowy wiek emerytalny?
Wiek emerytalny, ten powszechny, czyli ta emerytura w takim standardowym czasie, to jest 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Musimy o tym pamiętać, że przejście na emeryturę jest zawsze wyborem osoby ubezpieczonej. To ona sama decyduje, czy chce kontynuować tą karierę zawodową i jeszcze pracować po osiągnięciu tego wieku emerytalnego, czy też cieszyć się świadczeniem, które sobie wypracowała wcześniej. Generalnie taka osoba ma więc dwie możliwości, a nawet trzy. Może po prostu kontynuować karierę zawodową, czyli nie składa wniosku o emeryturę, nie pobiera tej emerytury, tylko dalej pracuje cały czas. Może też po prostu przejść na emeryturę i tylko pobierać to świadczenie, nie łączyć tego już z jakąś inną formą aktywności zawodowej. I może też złożyć wniosek o emeryturę, rozwiązać stosunek pracy na jeden dzień i nawiązać go od nowa. I wówczas ma taką możliwość, że i pobiera świadczenie i jednocześnie pracuje.
Czy warto zatem wstrzymać się chociaż o rok z decyzją o przejściu na emeryturę?
Tak naprawdę zawsze to decyduje ubezpieczony. To jest dla niego najkorzystniejsze i najlepsze. Generalnie opóźnienie przejścia na emeryturę, choćby o rok, powoduje, że nasze świadczenie będzie wyższe nawet o około 10 do 15% niekiedy. To dlatego, że to wynika z wzoru, ze sposobu, w jaki wyliczane jest świadczenie emerytalne. Świadczenie emerytalne to jest nasz kapitał początkowy, jeśli pracowaliśmy przed rokiem 99. To, co zgromadziliśmy na naszym indywidualnym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych po roku 98. Oczywiście te dwie wartości są waloryzowane i te dwie wartości dzielimy przez średnią dalszą długość trwania życia na emeryturze. Taką samą dla kobiet i dla mężczyzn, tak upraszczając. Więc im dłużej pracujemy, tym dłużej odkładamy środki na swoim koncie w ZUS-ie. Jednocześnie ta średnia dalsza długość trwania życia na emeryturze się nam skraca, więc to powoduje, że nasze świadczenie będzie coraz wyższe. Więc to jest ta opcja taka dosyć korzystna, bo jednocześnie korzystamy z wynagrodzenia, a także nasze świadczenie w przyszłości będzie wyższe. I to jest ta opcja, z której Polacy coraz chętniej korzystają, ten trend obserwujemy. Bo możemy powiedzieć tak, że w roku 2017 ponad 88% ubezpieczonych przeszło na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego. Natomiast w roku ubiegłym, mimo że był to rok pandemii, dokładnie w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego na emeryturę przeszło 62% ubezpieczonych, prawie 25% z nich w ciągu roku od osiągnięcia wieku emerytalnego, a 13% to co najmniej roku po nabyciu prawa do emerytury. Także Polacy wydłużają tę aktywność zawodową, nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego nie przychodzą na świadczenie, tylko po prostu kontynuują swoją karierę zawodową, co jest korzystne i dla nich z wielu względów, bo to jest i wyższe świadczenie i pracodawcy mogą wykorzystać ich umiejętności i doświadczenie, więc to jest bardzo korzystne, ale też pozostają dłużej aktywni zawodowo, co na pewno ma też wpływ na ich samopoczucie i na stan zdrowia, czują się po prostu potrzebni.
Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomoże nam w jakiś sposób w podjęciu właściwej decyzji?
Tak, od 2017 roku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych działają doradcy emerytalni. Oni pomagają w podjęciu tej decyzji w momencie przejścia na emeryturę. Dlatego, że tłumaczą, od czego zależy wysokość emerytury, a także przy pomocy specjalnego kalkulatora emerytalnego mogą pomóc ustalić wysokość prognozowanego świadczenia. Także przedstawiają różne warianty, na przykład opóźnienie tej aktywności zawodowej o rok, dwa czy pięć, jaki to będzie miało wpływ na przyszłe świadczenie.
Zawody przyszłości.
Konsultant do spraw rolnictwa pionowego. Są duże szanse na to, że taki zawód może w niedalekiej przyszłości być niezwykle potrzebny. Czym będzie zajmował się konsultant do spraw rolnictwa pionowego, wyjaśnia Iwona Wysocka.
Konsumenci chcą dziś, aby żywność była świeża, szybko dostarczona, bardzo ekologiczna, pozbawiona środków konserwujących, a najlepiej z krajowej hodowli. W dobie globalnej gospodarki nie zawsze są jednocześnie spełnione wymienione warunki. Do tego w czasach deficytu wody coraz większe jej braki powoduje zmieniający się klimat. Z kolei rozbudowujące się miasta zabierają tereny lasów i dawnych pól, powodując kurczenie się powierzchni mogących służyć uprawom. W przyszłości będzie to jeszcze bardziej wyraźne, a wraz ze wzrostem popytu i coraz bardziej nieprzewidywalnym wpływem, jaki zmiana klimatu ma na produkty, będzie potrzeba, aby farmy pionowe zaspokoiły potrzebę stabilnego, lokalnego rolnictwa. Również w miastach pojawią się systemy aeroponiczne, czyli uprawy roślin w środowisku powietrznym lub aerozolowym, bez użycia gleby lub innego podłoża, dające możliwość uprawy roślin w kontrolowanych środowiskach, takich, którym nie przeszkadzają skutki globalnego ocieplenia i takim, które pomogą zużyć ułamek wody wymaganej przez tradycyjne dziś gospodarstwa. Konsultanci do spraw rolnictwa pionowego, czy inaczej wertykalnego, będą zajmować się tymi gospodarstwami i doradzać lokalnym społecznościom w zakresie najlepszych praktyk lokalnej uprawy żywności. Konsultanci będą współpracować z liderami społeczności, lokalnymi władzami, pomogą wybrać optymalne lokalizacje terenów, gdzie mogłyby powstawać pionowe uprawy. Będą szkolić mieszkańców w zakresie obsługi tego rodzaju rolnictwa. Pomogą opracować mapy takich upraw, tak by w danym mieście, danej dzielnicy, czy też w obrębie nawet jednej ulicy, nie zabrakło potrzebnych warzyw i owoców.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi czy spostrzeżenia, a może prośby, proszę pisać na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.